początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Tak Marek rozpoczyna właśnie Ewangelię o życiu i służbie Pana Jezusa widzianą i głoszoną przez apostoła Piotra. I mówiłem już to kilka razy, ale powtórzę jeszcze raz, że Marek jest bardzo wytrawnym pisarzem. Jego narracja jest wręcz wyjątkowa pod względem formy, pomysłu w ogóle na tę formę, struktury i takiego zaangażowania czytelników czy też słuchaczy w całą akcję. Ale jednocześnie jest też bardzo rzetelnym i wartościowym źródłem historycznym. Marek w tej swojej narracji wciela się w rolę takiego wszechwiedzącego narratora i właśnie z tej perspektywy przedstawia nam wydarzenia, różne miejsca, ludzi, ich emocje, myśli czy zachowania, jednocześnie uwypaklając to, co jest najważniejsze w tej Ewangelii, czyli Pana Jezusa, to kim jest i jaki jest. Jest to bardzo dynamiczna i zręcznie utkana historia, która wciąga nas w plot wydarzeń opisanych przez Marka, które mają być potwierdzeniem właśnie tego, że ta informacja z pierwszego wersetu jest prawdziwa i że Pan Jezus jest Bogiem i to, co mówi, jest prawdą. I to nasze zaangażowanie, choć czasami takie nieświadome i nie zawsze zauważalne, sprawia, że na przykład czytając Ewangelię Marka zadajemy sobie pytanie, co jest z tymi ludźmi, czemu oni tego nie kumają? Czemu uczniowie nie rozumieją, kim jest Pan Jezus? Albo odpowiadamy na takie retoryczne pytania, które pojawiają się w całej Ewangelii Marka i właściwie jest ich aż 114, z czego 77 pozostaje bez odpowiedzi. I co ciekawe, prowadzą one właśnie do punktu kulminacyjnego, czyli pytania, które Pan Jezus zadaje swoim uczniom, za kogo wy mnie macie? I tego wyznania Piotra o Panu Jezusie, które znajduje się w 8 rozdziale tejże Ewangelii. I dziś chciałbym, byśmy się skupili właśnie na jednej z takich historii, w której jest jedno z takich retorycznych pytań. I bardzo lubię ten fragment. Lubię go, ponieważ uważam, że jest jednym z najlepszych obrazów takiej boskości i też człowieczeństwa Pana Jezusa. A jednocześnie jest też mega, mega praktyczny. Otwórzcie zatem swoje Biblię, proszę, na końcówce 4 rozdziału Ewangelii Marka, wersety 35-41. I jest to pierwsza z trzech bardzo znanych historii, ukazujących po raz kolejny taką niesamowitą moc i autorytet Pana Jezusa. Dziś będziemy omawiać pierwszą z nich. Tego samego dnia, wraz z nastaniem wieczoru, polecił im: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza i zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniła już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: cisza! Uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach. Także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne? Niedługi fragment, prawda? Objętościowo zajmuje zaledwie 7 wersetów, ale napakowany jest sporą ilością szczegółów. Zobaczcie, Marek mówi nam, że było to tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru. Jeżeli pamiętacie ostatni fragment, który omawialiśmy i który rozważaliśmy, to Pan Jezus naucza nad jeziorem. I jest tak wielki tłum ludzi, że napierają na niego ci wszyscy, którzy są chorzy, że musi wejść do łodzi, odpłynąć troszkę od brzegu i stamtąd naucza. I ten cały tłum ludzi gromadzi się na brzegu i po czym, siedząc w tej łodzi, naucza, jak czytamy, wielu, wielu przypowieści. I ostatnio właśnie omawialiśmy jedną z nich. I to jest dokładnie ten sam dzień. To jest dokładnie ten sam dzień. Pełen nauczania, być może jakiegoś uzdrawiania i generalnie jest bardzo wypełniony różnymi interakcjami. I gdy nastaje wieczór, Pan Jezus mówi do swoich uczniów: chłopaki, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli z nim, jak czytamy, tak jak siedział. Co to znaczy, tak jak siedział? To znaczy, że to jest ta sama łódź, do której wszedł wcześniej. Jezus nie schodził nawet na ląd. Po prostu wieczorem skończył nauczać, mówi do uczniów, płyńmy na drugą stronę i płyną. Tekst mówi nam również, że towarzyszyły mu inne łodzie. Z tym, że to nie jest ten sam typ łodzi, w której siedzi Pan Jezus. Słowo, które zostało użyte, dosłownie oznacza łódeczki, jakieś małe łódki. Więc prawdopodobnie niektórzy ci ludzie, którzy byli na tym brzegu, mieli też jakieś małe łódki i byli dookoła Pana Jezusa, żeby lepiej Go słyszeć, bądź gdy zobaczyli, że Pan Jezus odpływa stamtąd, to zorganizowali sobie jakieś małe łódki właśnie po to, żeby podążać za Nim. Chociaż jak zobaczymy tę samą historię w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza, to oni nie wspominają w ogóle o tych małych łodziach. Być może było tak, że Pan Jezus odpłynął taką większą łodzią i oni już nie byli w stanie nadążyć. Więc gdy była już ta burza, prawdopodobnie tych małych łódeczek już tam nie ma. No ale tego dokładnie nie wiemy. Sama łódź, w której przebywał Pan Jezus, też nie była jakichś wielce ogromnych rozmiarów, bo jak zobaczycie sobie na te zdjęcia, to w latach 80. na dnie jeziora Galilejskiego odkryli łódź rybacką z czasów Pana Jezusa. Jej rekonstrukcja właśnie w oparciu o te szczątki, które znaleźli, które możecie zobaczyć sobie na tym zdjęciu, pokazuje, że była to łódź mniej więcej, która mogła powieścić około 15 osób. 9 metrów długości, 2,5 metra szerokości, około 1,5 metra wysokości. I jak widzicie na tym większym obrazku tutaj, być może widzicie, na dziobie i na rufie ma takie niewielkie pokłady i właśnie Pan Jezus spał na tym tylnym, czyli na rufie. Czyli mamy dziób i mamy rufę, czyli przód i tył łodzi. Gdy zobaczymy też Ewangelię Łukasza, to Łukasz mówi nam, że Pan Jezus zasnął tylko za chwilę po tym, jak odpłynęli z tamtego miejsca. Więc mamy właśnie taki obraz Pana Jezusa, który śpi z tyłu łodzi na poduszce. Na poduszce, zobaczcie, spał, tymczasem był na rufie, spał na podgłówku. Podgłówek to jest po prostu poduszka. Zobaczcie, ile szczegółów jest w tej narracji Marka. Jest to mega fajny obraz takiego prawdziwie ludzkiego Pana Jezusa, który jest wyczerpany, który jest zmęczony. To On jest tym, który stworzył wodę, On jest tym, który stworzył niebo, On jest tym, który stworzył drewno, z którego jest zrobiona ta łódź, On jest tym, który stworzył też sen. I w tym momencie doświadcza tych wszystkich rzeczy, śpiąc sobie z tyłu łodzi na poduszce. Niesamowity obraz właśnie takiego człowieczeństwa Pana Jezusa. Ale o tym jeszcze powiemy sobie troszkę więcej później. Ale zobaczcie, co się dzieje w tym fragmencie. To Pan Jezus polecił uczniom, by przeprawili się na drugą stronę jeziora. Powiedział, dobra chłopaki, płyniemy na drugą stronę jeziora. I w swojej wszechwiedzy prowadzi ich prosto w burzę. On doskonale wie, co za chwilę się będzie działo. I to ma być lekcja, z której oni muszą się czegoś nauczyć. I to również ma być lekcja, z której my mamy się czegoś nauczyć. Bo są rzeczy, których musimy się nauczyć o Panu Bogu, siedząc sobie wygodnie na brzegu, albo siedząc sobie wygodnie w krześle na nabożeństwie. Ale są też rzeczy, których musimy się nauczyć o Panu Bogu, właśnie będąc w środku burzy. Będąc w środku burzy i wykorzystując tą wiedzę, której nauczyliśmy się właśnie siedząc sobie na brzegu. I idźmy dalej. Jezioro Tyberiackie, Jezioro Galilejskie, Jezioro Genezaret, czy też dzisiejsza taka współczesna nazwa hebrajska, ale też biblijna nazwa, Morze Kineret. Jest to bardzo wyjątkowe jezioro pod bardzo wieloma względami. Jezioro, nie morze, chociaż potocznie się mówi na nie morze, jest najniżej położonym słodkowodnym jeziorem na ziemi. Jest poniżej 200 metrów poniżej poziomu morza i ma bardzo wyjątkowe ukształtowanie. Jak zobaczycie sobie na ten obrazek, który tutaj widać, on nie jest dobrej jakości, ale coś tam jednak widać, to otoczony jest górami. I to sprawia, że nagła zmiana pogody na tym jeziorze jest bardzo często spotykanym zjawiskiem, bo to chłodne górskie powietrze po prostu spływa z tych stoków gór i miesza się z ciepłym powietrzem i tam się robi taki konkretny kocioł, że ta zmiana pogody po prostu może powstać w ten sposób. I fale, które zostały jakby zanotowane w trakcie takich huraganów, sięgają nawet 2 do 3 metrów, więc to są naprawdę duże fale na takim niewielkim jeziorze, że tak powiem, tak? I wracając do tekstu, uczniowie bardzo dobrze znali to jezioro i bardzo dobrze wiedzieli, że takie rzeczy się zdarzają. Część z nich była rybakami, część z nich była doświadczonymi żeglarzami, dokładnie centralnie właśnie na tym jeziorze. I płyną na drugą stronę jeziora i nagle w ciągu jednej chwili wzmaga się potężny wiatr o sile huraganu. I Marek używa słowa, które w takim naszym potocznym znaczeniu, czy w potocznej mowie, gdybyśmy sobie zobaczyli w oryginalny tekst, używa słowa, które oznaczałoby mega, coś mega wielkiego, coś mega silnego. I właśnie używa tego słowa, by opisać siłę wiatru. I rzeczywiście, gdy patrzymy na tę historię, to rzeczywiście to musiała być mega nawałnica, skoro tak doświadczeni żeglarze, czy skoro tak doświadczeni rybacy, jakimi część z nich była, myśleli, że zaraz umrze. I gdy woda właśnie zaczęła rozbijać się o tą łódź, gdy zaczęła się wlewać do środka, gdy jej poziom był już taki, że wypełniała się już, oni są przestraszeni i spanikowani. Przestraszeni i spanikowani w jakiś sposób dostają się przez tą wodę, przez ten hałas, przez tą ciemność, która tam była, bo to było wieczorem, do Pana Jezusa, budzą Go i wołają: Mistrzu, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? I zobaczcie, czy nie wydawało Wam się kiedykolwiek to dziwne, że jest tam potężny huragan, fale, które rozbijają wręcz tę łódź i zalewają ją wodą. Jest chaos, są krzyki uczniów, jest woda, a Pan Jezus śpi. A Pan Jezus śpi sobie na poduszce z tyłu łodzi. Ale historia ta pokazuje nam niesamowity obraz inkarnacji Pana Jezusa, ponieważ jest On w pełni człowiekiem i widzimy to właśnie w tej historii. On rozumie zmęczenie, jest zmęczony, tak bardzo zmęczony, że śpi pośród tego całego chaosu, a jednocześnie śpi spokojnie, ponieważ to On jest Bogiem, to On stworzył tę wodę, On stworzył wiatr, On stworzył huragan, On stworzył wszystko, co Go otacza i ani przez chwilę, nawet śpiąc, nie traci nad tym kontroli. Dlatego Pan Jezus sobie śpi z tyłu spokojnie, na tej łodzi, w trakcie tego wszystkiego, co tam się dzieje. I gdy uczniowie Go budzą, Jezus wstał i powiedział dwa proste słowa. Cisza, uspokój się. Choć jak zobaczymy sobie do oryginalnego tekstu, to te słowa są mocniejsze. Te słowa brzmią: ucisz się i zostań cicho. Albo powiedzieć jeszcze bardziej: zamknij się i zostań cicho, albo miej założony kaganiec. To są słowa, które mają taki wyraz. I Pan Jezus mówi: ucisz się i zostań cicho, jak do jakiegoś niegrzecznego dziecka. I jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że huragan, że to wzburzone morze, że ten wiatr, posłuchały go jak takie właśnie posłuszne dziecko, bo rozpoznały głos swojego Stwórcy. I zobaczcie, Pan Jezus najpierw mówi do wiatru, później mówi do toni wody. Nie widać tu tych kolorów niestety. I Marek mówi nam, że ustał wiatr i nastała wielka cisza. Po raz kolejny Marek używa słowa mega, jakby w kontekście właśnie tego stanu wody. Czy widzieliście właśnie kiedyś wodę tak spokojną, która odbija horyzont bądź odbija niebo w swojej tafli? To właśnie o takiej mega ciszy mówimy, o takim uspokojonym oceanie czy wodzie mówimy. I ten wielki chaos, który tam panował, te fale rozbijające łódź, ta woda, która się wlewała, ten huk wiatru, krzyki uczniów i wyobrażacie to sobie? Wyobrażacie to sobie, te tysiące litrów wody, ta siła, która jest. I Pan Jezus staje, mówi dwa słowa i w mgnieniu oka jest cisza i spokój. I myślę, że ciężko nam sobie to wyobrazić, bo przeglądałem filmiki na YouTubie, które... Puściłem sobie dwa filmiki. Jeden z takim mega huraganem na morzu, a drugi właśnie z taką totalną ciszą. I próbowałem przełączyć, żeby po prostu spróbować zrozumieć, w jaki sposób to musiało wyglądać. I dla nas to jest naprawdę zjawisko, które bardzo ciężko nam sobie wyobrazić. Ale naprawdę to się wydarzyło. To jest prawdziwa moc Pana Jezusa, która w mgnieniu oka sprawiła właśnie taką ciszę i taką taflę. Wracamy do naszego tekstu. Następnie Pan Jezus odwraca się do uczniów i dopiero teraz zaczyna się prawdziwa burza w tym fragmencie. Zwraca się do nich w słowach napomnienia. Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? I zobaczcie, jak burza była, jak ta cała sytuacja się działa, to uczniowie byli spanikowani, bali się, przyszli do Pana Jezusa, zaczęli w ogóle tam, byli trochę wkurzeni na Niego, mieli jakieś pretensje, ale teraz, gdy Pan Jezus uciszył burzę, gdy widzimy to w naszym fragmencie, to czytamy, że oni są przerażeni. Że oni są przerażeni, że ogarnął ich znowu, jest to słowo mega strach. Ale o tym powiemy jeszcze sobie za chwilkę. I zobaczcie, gdy budzą Pana Jezusa, to oni mówią, najmocniej przepraszamy, Panie Jezu, taka sytuacja, że tutaj, wiemy, że śpisz, jesteś bardzo zmęczony, ale generalnie to toniemy. Toniemy, i czy może mógłbyś użyć trochę tej swojej boskiej mocy, którą używałeś wcześniej, tam podczas tych uzdrowień i tak dalej, czy mógłbyś nam jakoś pomóc? No nie, zobaczcie, gdy budzą Pana Jezusa, to mają do Niego pretensje i są wręcz źli. Stosują trochę taki szantaż emocjonalny. Bo czy nie obchodzi Cię, że gniemy? Gdyby Cię cokolwiek to obchodziło, to zrobiłbyś coś z tym. Gdyby Cię cokolwiek to obchodziło, to nie spałbyś z tyłu. I zobaczcie, robią to, co często my robimy, gdy przechodzimy właśnie przez jakieś burze w naszym życiu, gdy przechodzimy przez jakieś trudne sytuacje w naszym życiu. Panikują. Boją się, ich serce jest wypełnione strachem. I mówią, Panie Boże, dlaczego Ty śpisz? Gdzie Ty jesteś? Czy nie obchodzi Cię to, przez co my teraz przechodzimy? Dlaczego nas to w ogóle spotyka? I jak czytamy sobie generalnie Ewangelii, patrzymy na tych uczniów, to sobie myślimy, takie matołki, dlaczego oni tego nie rozumieją? Ale gdy widzimy ten tekst, to czy to nie brzmi znajomo? Czy to nie są czasami nasze słowa, gdy my wpadamy w jakąś burzę? I każdy z nas przychodzi przez burzę w życiu, ale burzę w kontekście takich po prostu życiowych problemów. Bo życie jest ciężkie, życie naprawdę jest ciężkie i bywa tak, że dopiero wyszliśmy z jednej burzy, już stoimy po kolana w drugiej, a za rogiem czeka następna. Tak po prostu jest. Czasami są takie zmagania w życiu, że jest nam mega, mega, mega ciężko. Niektórzy z nas może w tym momencie zmagają się z jakimiś rzeczami. Niektórzy z nas może w tym momencie są w jakiejś burzy. Problemy małżeńskie, problemy z dziećmi, choroba, depresja, brak pracy, finanse. To są rzeczy, które dotykają nas na co dzień. I cokolwiek by to nie było, po prostu czasami znajdujemy się w środku czegoś, co sprawia nam prawdziwy ból, taki fizyczny, psychiczny, emocjonalny, jakikolwiek. I chcemy po prostu, żeby to się skończyło. Chcemy, żeby się skończyło, bo mamy już dosyć, już nie mamy na to sił. I zdarza nam się zachowywać dokładnie tak, jak ci uczniowie w tej naszej dzisiejszej historii. Boimy się i mamy pretensje do Pana Boga. Panie Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ja? Przecież znowu? Ile mogę znieść? I część burz w naszym życiu jest przez naszą głupotę. Przez naszą głupotę i przez nas grzech. Bo za każdym razem, gdy pozwolimy na jakiś grzech w naszym życiu, to nie jest tak, że on sobie przylatuje jak wiatr przez palce. To jest tak, że on przykleja się trochę do nas i im więcej wpuszczamy tego grzechu, on nabiera kształt, który później sprowadza na nasze życie burzę, a do naszego życia duchowego biedę, po prostu biedę. No i grzech, możecie być o tym w 100% przekonany, zawsze sprowadzi na nasze życie burzę, prędzej czy później. Ale to są tylko jedne z burz, które nas spotykają. Na niektóre zupełnie nie mamy wpływu. Niektóre są wynikiem czyichś decyzji, niektóre są wynikiem czyjegoś grzechu, albo taka pandemia i choroba. Przecież to nie jest twoja wina. To nie jest nasza wina. Ale niezależnie od powodów, dla którego pojawiają się te burze, to pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to co robimy, gdy jesteśmy w trakcie takiej burzy? I spójrzmy jeszcze raz w ten tekst. Spójrzmy jeszcze raz w ten tekst i zobaczmy, jakie praktyczne lekcje płyną dla nas właśnie w tym temacie. Czego mamy unikać, czego mamy szukać i gdy właśnie dopada nas taka życiowa burza. Dobrze? Dobrze. Gdy patrzymy na uczniów, to uczniowie tak bardzo skupiają się na burzy, że zapominają o obecności samego Pana Boga w postaci Pana Jezusa w tej łodzi. A właściwie ten strach i ten brak wiary, które są ze sobą skorelowane, są dla nich przeszkodą w zrozumieniu tego, kim tak naprawdę Pan Jezus jest. I właśnie w tym momencie Pan Jezus ich z tym konfrontuje. Pan Jezus im mówi, gdzie jest wasza odwaga? Dlaczego się boicie? Gdzie jest wasza wiara? Polegają tak bardzo, część z nich polega tak bardzo na swoich takich żeglarsko-rybackim doświadczeniu, a część bardzo skupia się na tym, ile oni mogą zrobić właśnie w tej sytuacji. Że do Pana Jezusa, zobaczcie, przychodzą na samym końcu, jak już łódź jest wypełniona wodą. I to przychodzą z pretensjami jeszcze do Pana Jezusa. Więc to, co my powinniśmy zrobić, to, jaka nauka płynie dla nas, to nie pozwolić sobie, nie pozwolić, by obecność burzy w naszym życiu przysłoniła nam obecność świętego samego Pana Boga w naszym życiu. Bo jeżeli skupimy się na burzy, jeżeli skupimy się na burzy, to naturalną konsekwencją będzie strach i próba jakby poradzenia sobie z tą burzą naszymi własnymi siłami. Będziemy starać się w jakiś sposób sami to naprawić, jeżeli dopuścimy strach, jeżeli będziemy skupieni właśnie na tej burzy, na tych problemach. I strach w perspektywie całej Biblii jest oznaką takiego braku wiary i braku zaufania. Wciąż jeszcze nie macie wiary, mówi Pan Jezus? I zobaczcie, to zakłada, że oni powinni być skupieni na rzeczach, o których wiedzą. Pan Jezus im mówi, macie wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby sobie z tym poradzić. Dlaczego jeszcze tego nie wykorzystujecie? Gdzie jest wasze zaufanie i gdzie jest ta wasza wiara w tym momencie? Więc jeśli my rozpoznajemy i identyfikujemy strach w swoim życiu, to zamiast skupiać się na burzy, zamiast skupiać się na swoich siłach i na tym, co my możemy zrobić właśnie w trakcie tych problemów, powinniśmy skupić się na Jego obecności, na Jego mocy i na Jego słowie. Bo zobaczcie, Pan Jezus powiedział tylko dwa słowa w tym naszym tekście i burza ucichła. Dwa słowa. Jego słowo ma moc i dzisiaj nic się nie zmieniło. Dzisiaj Jego słowo nadal ma moc. Gdy jesteś właśnie w centrum takiej życiowej burzy, uchwyć się tego z wiarą. Uchwyć się pełen ufności do Jego mocy, do Jego słowa. Czytaj je, szukaj Jego obecności. Odrzuć swój strach i polegaj na Nim. To jest między innymi ta lekcja, która płynie z tego fragmentu. Jeśli boisz się o swoją przyszłość finansową, to odrzuć ten strach, skup się na Jego słowie i uchwyć się tego, że to On zaopatruje. To nie twoje starania zaopatrują, to Pan Bóg zaopatruje. Jeżeli czujesz się samotny, jeżeli czujesz się osamotniony, porzucony, to uchwyć się Jego słowa i tego, że On jest z tobą i że nigdy cię nie opuści. Nie polegajmy na sobie, nie polegajmy na swoich siłach, polegajmy na Nim. Polegajmy na Nim i na tym, co możemy się dowiedzieć właśnie ze Słowa Bożego. I zamiast pytać się w takich właśnie sytuacjach, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego znowu mi się to dzieje? Dlaczego ja? Lepiej zapytać się, Panie Boże, czego Ty chcesz mi nauczyć? Co chcesz mi pokazać? Co mam zmienić? Właśnie będąc na kolanach ze Słowem Bożym, w modlitwie, szukając Jego obecności. I jeżeli tak podejdziemy do sprawy właśnie rozwiązywania problemów naszych, problemów tego, gdzie nas boli, gdzie naprawdę jest nam źle, to możemy mieć pewność tego, że Pan Bóg będzie działał. Bo życiowe burze są nam potrzebne. I Pan Bóg je wykorzystuje do tego, żeby zmienić nasze życie. I one mają moc zmienić nasze życie. Pan Bóg zmienia nasze życie przez te burze. I tak bardzo to jest skuteczne jak nic innego. I gdy napotykamy właśnie na takie życiowe problemy, gdy nas boli i gdy przychodzimy z tym wszystkim do Pana Boga, to jest dla nas czasami jak taki kubeł zimnej wody. Albo taki plaskacz. Takie otrzeźwienie w końcu. O to chodzi. O to chodzi. Ale jednocześnie doznajemy przemiany i jednocześnie w naszym sercu jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. Nie ma strachu. O jeny, co ja teraz zrobię ze swoim życiem? Straciłem pracę. Nie ma strachu. Jest pokój, bo Pan Bóg zaopatruje. I Pan Jezus pozwala ludziom, których kocha, przejść przez burzę. To jest też to, o czym wspomniałem wcześniej. To On prowadzi swoich uczniów do tej burzy. Wie, co się stanie. Ale oni tego potrzebowali. Oni właśnie potrzebowali lekcji wiary, lekcji zaufania, lekcji o tym, że Pan Bóg ma moc, że ma ponadnaturalną, boską moc. I na końcu stają przerażeni, ponieważ uświadomili sobie, z jak potężnym, wspaniałym Bogiem mają do czynienia, że sam Pan Bóg stoi w tej łodzi. I to, bardzo dużo mówi nam o tym, jakie podejście powinniśmy mieć też do takich życiowych sytuacji, do życiowych problemów. Bo gdy Pan Jezus ucisza burzę, uczniowie nie skaczą z radości, nie są wdzięczni, bo zagrożenie, którego doświadczali, minęło. Są zdjęci bojaźnią, bo odkryli, że sam potężny Pan Bóg stoi w ich łodzi. I burze w naszym życiu nie są po to, żeby obiecać nam coś lepszego. Pan Bóg nie dopuszcza ich po to, żeby nam się w życiu było lepiej, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy dostawali jakieś lepsze rzeczy. No dobra, Panie Boże, okej, no straciłem pracę. No to przecież burza, co nie? No ufam Tobie, tak, ufam Tobie. No to już nie mogę się doczekać tej nowej pracy, którą Ty, Panie Boże, dla mnie przygotowałeś. No tego wspaniałego nowego ofisu, tych nowych ekstrasów, które dostanę. Ale już nie mogę się doczekać tej nowej pensji, tej podwyżki, którą dostanę od Ciebie, Panie Jezu. No nie bardzo tak to działa, prawda? Straciłeś pracę, byś w końcu mógł zobaczyć, że to ja zaopatruję, mówi Pan Bóg. Straciłeś pracę, bo twoja miłość do pieniędzy zaczęła wypierać twoją miłość do mnie. To bardziej działa w ten sposób. I Marek w tej całej historii używa języka, który jest niemal identyczny z historią, którą możemy znaleźć w Starym Testamencie. Jest to również bardzo znana historia Jonasza, którą jakiś czas temu mieliśmy właśnie okazję poznać dzięki serii kazań, które miał Adrian. I obie te historie są bardzo do siebie podobne. Dzieją się na morzu, zarówno Jonasz, jak i Pan Jezus są na statku, na łodzi. W trakcie pojawia się burza, zarówno Jonasz, jak i Pan Jezus śpią w trakcie tej burzy. Do Jonasza przychodzą żeglarze, do Pana Jezusa przychodzą jego uczniowie i mówią, że giną, używając dokładnie tego samego słowa. W obu tych przypadkach pojawia się jakaś Boża interwencja i jest mega cisza później na tym morzu. Morze się uspokaja, burza się uspokaja. W obu tych historiach zarówno żeglarze, jak i uczniowie na końcu są jeszcze bardziej przerażeni tym, co się działo. Jest tylko jedna różnica. Jonasz powiedział, gdy przychodzą do niego żeglarze, słuchajcie, jeśli ja zniknę z tego statku, wszystko się uciszy. Jeżeli mnie wyrzucicie za burtę, jeżeli ja zginę, wy będziecie żyć. I wyrzucili go. Ale czy rzeczywiście jest różnica między tymi dwoma historiami? Bo zobaczcie, ja myślę, że Marek chce nam przekazać, że to Pan Jezus jest tym prawdziwym Jonaszem. Że to Pan Jezus będzie tym prawdziwym Jonaszem, gdy nadchodzi dzień, w którym On weźmie na siebie tę największą burzę, jaka może nas dotknąć w życiu. Burzę naszego grzechu, potępienia i wszystkich innych burz. Bo to tylko i wyłącznie ta jedyna burza może spowodować, że naprawdę utoniemy. Ta jedyna burza, która pośle nas na wieczne potępienie właśnie z powodu naszego grzechu. I w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 38 werset, Pan Jezus właśnie, gdy przychodzą faryzeusze, chcą znaku, mówi, nie będzie wam, poza tym znakiem Jonasza. I właśnie mówi, że zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jeżeli Pan Jezus zwyciężył dla nas tę największą, ostateczną burzę, to możemy być pewni, że nie ma takiej burzy w naszym życiu, której On nie pomoże nam przezwyciężyć. Więc zamiast pytać się Pana Boga, tak jak uczniowie, czy nie obchodzi Cię, że gniemy, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy nie obchodzi Ciebie, że On zginął za mnie. Wojtku, czy nie obchodzi Cię, że Pan Jezus, że ja za Ciebie zginąłem, mówi do mnie Pan Jezus w swoim słowie. Czy naprawdę jedyne to, co Cię obchodzi, to jak będziesz żył, Twoje problemy, Twój dostatek, Twój komfort, Twoja łatwość życia? To są rzeczy, które Cię obchodzą? I ten fragment to absolutnie nie jest żadna obietnica tego, że Pan Bóg rozwiąże wszystkie nasze problemy. To jest obietnica tego, że gdy zbliżymy się do Pana Boga i odkryjemy Jego obecność, Jego charakter, Jego osobowość, to będziemy stać i w miłości i zachwycie odpowiadać właśnie na to retoryczne pytanie, które zadawali sobie uczniowie na końcu. Kim On jest, że nawet wiatr i nawet burze są Mu posłuszne? I właśnie to jest Pan Jezus, Bóg we własnej osobie, który tak bardzo kocha nas, że poświęcił swoje życie, żebyśmy my mogli żyć. Poświęcił swoje życie, ponieważ my nie byliśmy w stanie poradzić sobie z naszym grzechem. Bóg, który kocha cię tak bardzo, że dopuszcza burzę do twojego życia, żebyś mógł być bardziej podobny do Niego. Więc kim jest ten, któremu nawet burze i wiatr są posłuszne dla ciebie i dla mnie? I czy nasze problemy są mocniejsze niż On? Czy nasze problemy są ważniejsze niż On? W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale Pan Jezus opowiada historię o dwóch człowiekach, którzy budują dom. Jeden buduje na skalistym gruncie, drugi na piasku. I gdy przyszły burze, to który się ostał? Ten na skale. Więc na jakim fundamencie my budujemy? Czy budujemy na fundamencie naszego strachu, naszego antropocentryzmu, tego, co my chcemy osiągnąć w życiu? Czy budujemy na Jego skalę? Na skalę Jego obecności w naszym życiu. Tego, co o Nim wiemy i jak to stosujemy w naszym życiu. Bo ta wiara, która ta historia nam mówi, ona jest bardzo praktyczna. To jest bardzo praktyczna rzecz, która wyraża się w naszym życiu jakąś akcją. Tego, że wiemy o czymś, okej, skoro wiemy o czymś, bo tak mówi nam Słowo Boże, to musi być prawda. I tego się trzymamy, a nie bierzemy sprawy w swoje ręce. Więc kim On jest? Kim On jest? Kim jest ten, któremu i burza, i wiatr są podległe? Z tym pytaniem i z tą historią właśnie chciałem zostawić nas dzisiaj. Więc powstańmy do modlitwy, do tego, by skupić się na Nim, by powierzyć Mu swoje życie i by przemyśleć to, jak to wygląda w naszym życiu. Amen.